Zasiane historie.
Dzień dobry Państwu. W sobotni poranek świętego Andrzeja wita Państwa Bogna Bender-Motyka, dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej. Będziecie Państwo mogli dzisiaj uczestniczyć w spotkaniu z naszymi pracownikami, którzy, zaprosiwszy gości do muzeum, przedstawiają im stare zwyczaje i tradycje związane z Andrzejkami. A Andrzejki to bardzo stara tradycja. W polskiej literaturze ślady Andrzejek występują już w XVI wieku. Wspomina o nich w swojej książce Marcin Bielski. Nalejcie wosku na wodę, ujrzycie swoją przygodę. Słuchałam od swej macierzy, gdy, która mówi pacierze, w Wigilię Andrzeja Świętego ujrzy oblubieńca swego. I tak już przez 500 lat dziewczyny szukają swoich oblubieńców. Być może kilka dziewcząt znalazło ich dzisiaj w Muzeum Wsi Lubelskiej. Zapraszam.
Zasiane historie.
To jeszcze się nie witałyśmy, bo to zrobimy w chałupie miejskiej, ale jeżeli ktoś z Państwa ma wątpliwość, jesteście Państwo w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie i dzisiaj będziecie uczestnikami naszego wydarzenia Opowieści Andrzejkowe. A co się będzie działo, o czym będziemy opowiadać, to wszystko już w naszej chałupie wiejskiej, tam też się przedstawimy i myślę, że możemy zaczynać. Zapraszamy.
Panie wybierają się na nasze wydarzenie. Dowiedziały się panie z radia czy z ogłoszenia?
Dowiedziałam się ze strony na Facebooku.
Czego pani oczekuje?
No, dobrej zabawy i wróżb.
Z tyłu można, tutaj są miejsca.
Dobrze, to możemy zaczynać, myślę powoli. To, drodzy Państwo, ja nazywam się Anna Fajgę-Samoń.
I Bogna Głuchowska.
No i mamy tą przyjemność dzisiaj gościć Państwa na naszych Andrzejkach. Dziękujemy bardzo, że Państwo do nas dzisiaj przyszliście, bo my doskonale zdajemy sobie sprawę, że listopad to jest taki czas, który nie zachęca do odwiedzin muzeum plenerowego, takie jak nasze. Można by odnieść takie mylne wrażenie, że wraz z nadejściem pierwszych przymrozków, długich jesiennych wieczorów, życie na wsi zwalniało tempa, a właściciele zagród wiejskich zapadali w sen zimowy. Bo faktycznie, jak się popatrzy na pola, to na polach była cisza. Dawniej wszystkie prace polowe należało zakończyć przed 11 listopada, dniem świętego Marcina, od którego zaczynał się Adwent. Jeżeli ktoś nie stosował się do tych zaleceń, to sprowadzał na siebie nieszczęście w postaci nieurodzaju. O tym mówiło takie porzekadło, kto ziemię w Adwent pruje, temu 3 lata choruje. Ziemia po prostu tak jak ludzie musiała odpocząć. Ale to, że na polach się nic nie działo, nie oznacza, że w zagrodach, w chałupach wiejskich również, bo to właśnie ten ciężar pracy przenosił się właśnie do tych miejsc.
No i tutaj w zagrodach, w chałupach, w takich izbach jak ta, począwszy mniej więcej od połowy listopada, gromadziły się kobiety na takich zajęciach pozarolniczych, głównie związanych z obróbką lnu. To mogło być darcie pierza. W zagrodach też kiszono kapustę, zbierano opał, ogacano chałupy, czyli ocieplano je słomą na zimę. Ale przede wszystkim to były przędzenia lnianych nici na kołowrotkach bądź na przęślicach. I w jesienne i zimowe wieczory gromadziły się tutaj młode dziewczyny. Każda przychodziła z kołowrotkiem albo z przęślicą, zasiadały na ławach tak jak państwo. Te wydarzenia nazywano też babskimi tłokami, ponieważ tutaj naprawdę panował tłok. Mawiano, że od świętej Katarzyny zbierają się z kądzielami dziewczyny, na święty Jędrzej szukają baby przędzy. Te dwa porzekadła odnoszą się właśnie do takich wieczorów prządek wiejskich.
Możemy sobie to wygodnie siąść jak kobiety w chałupach. Siadały. A ja tak kontynuując, drodzy Państwo, te wieczornice trwały mniej więcej od połowy listopada, tak do ostatek przed Wielkim Postem, do końca mięsopostu tak zwanego. To były takie spotkania gromadne. Można było przesiąść te nici na kołowrotkach czy na wrzecionach, ale to nie była jedyna praca. To była prosta zasada. Po prostu każda kobieta, która uczestniczyła w tych spotkaniach, miała przyjść z czymś, by, jak to pisał Władysław Reymont, i no nie dać pozoru, że przychodzi po próżnicy na rajcowanie. bo niewątpliwie okoliczności temu rajcowaniu sprzyjały, bo jak tutaj było te kilkanaście kobiet zgromadzonych, bardzo często też przychodzili panowie, jeszcze tutaj grajkowie, którzy przygrywali, więc nieraz te wieczory się kończyły i tańcami, i śpiewami. Można było niewątpliwie zamiast na pracy skupiać się na tej zabawie, a to mimo wszystko nie tylko o to chodziło. No i proszę Państwa, takim jednym elementem stałym, można powiedzieć, wieczornic było opowiadanie bajek, tylko te bajki to miały być zawsze straszne, a straszne w określonym celu, o tym zaraz powiemy. Jak Państwo się nie boicie, to my taką bajkę straszną możemy przywołać, opowiedzieć. Czy Państwo chcecie jej wysłuchać?
W pewnej wiosce była panna. Ojcowie jej odumarli z takich czy innych powodów, na jakieś choroby zakaźne poumierali. I od tej śmierci ojców zaczął do niej przychodzić chłopak. I chodził do niej 7 lat, ale nie ona wiedziała skąd on, ni jak się nazywa. Kiedy go zacznie pytać o jego nazwisku albo o miejsce zamieszkania, on o czym innym całkiem tłumaczyć jej zaczyna, aż ona zapomni. Ale jednego razu sąsiadki tam do niej przyszli i mówią jej, że ona musi użyć sposoby, w którym pozna, skąd ten chłopak jest. Kazali jej uprząć nić, skręcić tę nić mocno we dwoje i tak stopniowo ten kłębek rozplątywać, aż się ta nić ciągnąć zaczyna, a później z powrotem ją zwijać, aż dojdzie do miejsca, w którym ten chłopak przyszedł. I tak ona zrobiła. A i jednego razu siedzieli tak sobie uboje, a ten kawaler odchodził od niej zawsze w pobliżu godziny 12. I tak jak one siedziały, tak ona jemu grawką do paska tę nić przypięła. No i on już dobranoc, bo ta godzina 12 nadchodziła i poszedł. A ona idzie za nim. Rozwija tę nić, rozwija. I przeszła lasy, przeszła góry, przeszła rzekę. 3 kilometry od domu odeszła, aż ta nić ciągnąć się nareszcie przestała. No i ona znowu nawija, tę nić nawija, jedzie i jedzie, aż doszła za tę nicią na cmentarz. Patrzy się, a ten jej narzeczony na mogile siedzi i kościół od nieboszczyka gładzi, aż mu iskry się z zębów sypią. Przelękła się ona okrutnie, kłębek rzuciła i ucieka. A ten... Szarpnęło go ta nić, to się odwrócił. Patrzy, że to ona i mówi, poczekaj, ja zaraz z ciebie te kości będę gryzł, jak z tego tutaj gryzł. I za nią. A ta panna książeczkę do nabożeństwa miała, ona się z tej książeczki nie modliła, ale zawsze ją ze sobą nosiła. No i wyrwała jedną kartkę z tej książeczki, rzuciła za siebie. I z tej kartki ogromna woda się zrobiła. A on za nią woła, poczekaj, ja tę wodę przepłynę, i ciebie złapią. I przepłynął. I znowu ją dogania. To ona drugie kartkę znowu wyrywa i za siebie rzuca, a on zwoła. Poczekaj, bo z tej kartki krzoki takie gęste. I on za tych krzoków woła. Poczekaj, ja ciebie złapię i z ciebie te kości będę gryzł. No i przeleciał te krzaki i znowu ją dogania. No to ona trzecią kartkę wyrywa. I z tej trzeciej kartki, to właśnie z tej trzeciej ogień się zrobił. A on woła, poczekaj, ja ten ogień oblecę i ciebie złapię. No i obleciał ten ogień i znowu je goni. Ale ona już do domu doleciała, do mieszkania wpadła, drzwi za sobą zatrzasnęła i jeszcze jedną kartkę na te drzwi, na zamek rzuciła. Patrzy, a tu w domu trumna stoi. To ona jeszcze jedną kartkę na tę trumnę rzuciła i uklękła i mocno modlić się zaczęła. A tamten z dworu krzyczy, braciu kochany, otwórz mnie. A tam drugi strumny się odzywa. Ja nie mogę, braciu, bo ja tu ciężkim kamieniem przywalony jestem. No i tam panna tak mocno się modliła, aż z tej modlitwy usnęła. Budzi się, patrzy, nic nie ma, trumny nie ma, tylko te kartki porzucane leżą. No i ten kawaler więcej już do niej na randki nie przeszedł i tak się narzeczeństwo skończyło.
bajki miały być straszne. Nie wiem, czy się Państwo wystraszyliście, ale dziewczyny, które siedziały tu w chałupach na tych wieczornicach, bały się. I o to chodziło, bo im bardziej się dziewczyny wystraszyły, tym chętniej potem pozwalały się chłopcom do domu odprowadzać. Bo te wieczornice to były dobre okazje do zawierania nowych znajomości, do wyznawania miłości. Tutaj niewątpliwie cała młodzież wiejska właśnie na to czekała, zwłaszcza dziewczęta, bo nie było gorszego nieszczęścia niż zostać starą panną na wsi.
A to zainteresowanie młodymi dziewczętami objawiało się czasami w bardzo dziwny sposób. Na przykład tam, gdzie była panna na wydaniu, chłopcy potrafili wyleźć na dach i zatkać komin szmatami. Albo rozebrać wóz i wciągnąć go na dach. Zdarzało się też, że malowali szyby w oknach farbą, także rano jak się człowiek budził, to było ciemno. Albo drogę do domu, jeżeli kawaler długo chodził, a jeszcze się nie oświadczał, to drogę między domami jego a panny, którą odwiedzał, wykładano słomą. No i już wtedy było wiadomo, że czas na oświadczyny. No i im więcej ci chłopcy dokazywali, tym śmielej baby we wsi dogadywały, że na wesele się zanosi.
Wszystkie te panny, które tak też wyczekiwały za mąż pójścia, jakąś taką nadzieję wypatrywały w takim ostatnim wieczorze listopadowym. To będzie ten wieczór świętego Andrzeja, choć ten drugi, o którym tutaj chciałam wspomnieć, też jest bardzo ważny, wieczór świętej Katarzyny, o tym będziemy mówić za chwilę. No ale ten święty Andrzej to przede wszystkim taki wieczór, kiedy właśnie te dziewczęta, chętne za mąż pójścia, zaczynały wróżyć, żeby się przekonać, czy ta najbliższa przyszłość przyniesie jakąś zmianę w życiu. Zresztą było takie powiedzenie ludowe, na świętego Andrzeja z dziewką z wróżby nadzieja.
Noc Andrzeja świętego przyniesie nam narzeczonego.
I teraz można by zapytać, skąd taki zwyczaj, że na tego świętego Andrzeja wróżono?
Powody są dwa. Pierwszy to postać samego świętego. Tutaj mamy jego portret autorstwa Aleksandra Danielewicza z miejscowości Gościeradów, który żył w ubiegłym wieku. Postać samego świętego, więc imię Andrzej wywodzi się z greki, Andreos, i po grecku oznacza to odważny, mężny, silny. I taki właśnie podobno był ten święty apostoł, brat świętego Piotra, prowadził działalność misyjną wśród pogan, leczył choroby, wypędzał złe duchy, podobno nawet wskrzeszał zmarłych. Więc taki bardzo mocny święty i młode panny bardzo chciały, żeby ich przyszły małżonek był choć trochę do niego podobny. A drugi powód podaje Zygmunt Gloger w swojej Encyklopedii Staropolskiej i mówi tutaj o przełomie starego i nowego. Otóż w Wigilię świętego Andrzeja kończył się stary rok kościelny, a z pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczynał nowy. Więc to był też taki moment przełomu w kulturze ludowej, bardzo szczególny. To był taki moment, kiedy można było zajrzeć w przeszłość, uchylić rąbka tajemnicy, to co ta przyszłość kryje. Można było skontaktować się z zaświatami, no i przede wszystkim zapewnić sobie pomyślność w tym nadchodzącym czasie, nadchodzącym roku. Więc w Wigilię świętego Andrzeja czyniono takie wróżby, podobnie jak też wróżono 31 grudnia na przełomie starego i nowego roku kalendarzowego.
Wieczór świętego Andrzeja to była też taka ostatnia okazja do głośnej, wesołej zabawy przed Adwentem, bo już potem przychodzi Adwent, moment wyciszenia i tutaj na wsiach naprawdę już nie było głośnej muzyki, nie było śmiechów, słychać śpiewów, ludzie szykowali się na te święta Bożego Narodzenia. Więc Andrzejki i te Katarzynki, to jak mówię, przede wszystkim taka zabawa do zabawy, zabawa akurat w tym przypadku przy wróżbach. Mówię też o Katarzynkach, bo wieczór świętego Andrzeja to był taki wieczór przez długi czas zarezerwowany tylko i wyłącznie dla panienek. Więc panowie, tutaj kawalerka ta wiejska nie brała w tym udziału, przynajmniej w tej pierwszej części, ale to nie oznacza, że panowie nie mieli swojej patronki wróżb matrymonialnych, bo i owszem i mieli. I była to święta Katarzyna. Bardzo piękna kobieta, tak przekazują źródła. A teraz Państwu pokażę obraz świętej Katarzyny i wierzymy na słowo, że ona była piękna. To jest święta Katarzyna, pędzla Aleksandra Danielewicza z Gościeradowa. To są oczywiście zabytkowe obrazy z naszych zbiorów. Więc jak mówię, źródła podają, że Katarzyna była piękna. Co więcej, niektórzy uważają, że święta Katarzyna to tak naprawdę Hypatia z Aleksandrii, córka Teona, matematyka, bardzo piękna kobieta, mądra kobieta, której pewnej nocy przyśnił się Pan Jezus, nałożył jej na palec pierścionek i ona od tego momentu uważała, że poślubiona jest właśnie Panu Jezusowi, za nikogo więcej nie chciała wyjść za mąż, co skończyło się dla niej tragicznie, bo zginęła właśnie śmiercią męczeńską. I teraz, drodzy Państwo, Katarzynki jako taka żywa tradycja do końca XIX wieku była znana. Od początku już XX wieku Katarzynki zlewają się z Andrzejkami. Już chłopcy i dziewczęta spotykali się wspólnie właśnie w wieczór świętego Andrzeja, no i wspólnie sobie wróżyli. wróżyli w przeróżny sposób, bo ten wachlarz wróżb naprawdę był bardzo bogaty. Zakładam, że każdy z nas jakieś wróżby zna, natomiast na pewno nie znacie Państwo wróżb z wykorzystaniem zwierząt, roślin, bo to w ogóle nie jest gdzieś praktykowane, czy nawet przy wierze w taką wyjątkową moc snu tej nocy. Tak sobie wróżyli chłopcy i dziewczęta. Na przykład właśnie taką bardzo popularną wróżbą katarzynkową było to, że chłopcy wkładali przed snem pod poduchę karteczki z imionami dziewcząt. Jedna kartka była pusta, losowali potem po obudzeniu i to było imię przyszłej żony. Jeżeli była kartka pusta, to oczywiście niestety brak miłości w tej najbliższej przyszłości. Tylko tu jest taki haczyk, że taką wróżbę mogli zastosować ci, którzy potrafili czytać i pisać. My w naszym muzeum pokazujemy tutaj te realia przedwojenne. Jesteśmy w chałupie z Urzędowa, w chałupie, która przedstawia nam sytuację z 1905 roku. I tutaj było czterech chłopców, już taka kawalerka, rodzina Gozdalskich tutaj mieszkała. Tylko Gozdalscy tutaj nie stosowaliby takiej wróżby, bo ten obowiązek nauki czytania i pisania został wprowadzony dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. A więc zakładamy, że na tych wsiach takie wróżby nie były w ogóle praktykowane. Ale to, karteczki może nie, ale była podobna wróżba na wsiach. A więc panowie wkładali na przykład fartuch kobiecy pod poduszkę i wierzono, że tej nocy przyśni się kobieta, prawda? Przyszła żona, ten element garderoby miał przywołać jej wizerunek. Podobnie sobie wróżyły dziewczęta, że wkładały właśnie pod poduchę koszulę męską i czekała się przyśni kawaler. Czasem dziewczęta, zanim poszły spać, jadły coś słonego, bo wierzyły, że w nocy przyśni się przyszły mąż z kubkiem wody, który ugasi pragnienie po tej słonej potrawie. Wykorzystywano także do tego przywołania w wizerunku męża modlitwę, a więc dziewczęta na Podlasiu, zanim poszły spać, zmawiały 9 pacierzy stojąc, 9 siedząc, 9 leżąc i wtedy zasypiały z tą nadzieją, że właśnie zobaczą we śnie swojego przyszłego męża. I była też taka modlitwa wykorzystywana w domach ziemiańskich często. Dziewczęta skakały, zanim poszły spać po łóżku i mówiły: łóżko moje, depcze ciebie. Panie Boże, proszę ciebie, niech mi się przyśni ten, kto jest mi najmilszy.
Wspomniałyśmy tutaj o wykorzystywaniu zwierząt i roślin. Na przykład we wsi Bukowa wykorzystywano do wróżb psa. Dziewczyny piekły na Andrzejki specjalne bułeczki, nazywane kukiełkami, gomułkami albo właśnie Andrzejkami. Układały je na ławie i wpuszczano wygłodniałego psa. Której dziewczyny pierwszej bułeczkę pies porwał, ta miała najlepsze perspektywy. No, najgorszym wariantem było to, jeżeli pies porwał bułeczkę i ją porzucił. Oznaczało to porzucone narzeczeństwo, więc ogromna hańba dla młodej dziewczyny. Innym zwierzęciem wykorzystywanym przy wróżbach Andrzejkowych był gąsior. I my tutaj mamy taki rekwizyt, drewniana gęś, dlatego właśnie jest tutaj obecna. Otóż gąsiorowi zawiązywało się łeb i wpuszczało do izby pełnej młodych dziewcząt. No, zwierzę oczywiście rzucało się na oślep, którą dziewczynę pierwszą dziobnęło, ta właśnie miała mieć tą największą popularność i najprędzej wyjść za mąż. Jeśli chodzi o rośliny, bardzo popularny był krzew bzu, bardzo powszechny na wsi, w zasadzie przy każdej chałupie. Dziewczyny, przechodząc koło takiego krzewu, gładziły jego już o tej porze gołe gałązki i mówiły: widzisz, mój miły bzie, jak mi bez chłopa źle, daj mi go w tym roku do mojego boku. Wykorzystywano też gałązki wiśni. Zerwane o tej porze gałązki i włożone do szklanki z wodą w cieple tutaj w izbie, o ile zakwitły na Boże Narodzenie, to też wróżyły za mąż pójście w nadchodzącym roku.
Zakładam, że skoro Państwo dzisiaj do nas przyszliście, to też jesteście ciekawi, czy może coś tutaj się da wyczytać na najbliższą Państwa przyszłość, na najbliższy rok. Więc jeżeli Państwo jesteście chętni, to my takie najpopularniejsze wróżby z naszego regionu, właśnie z tego okresu przedwojennego, możemy Państwu przedstawić i możecie, jeżeli macie chęć, popróbować tych wróżb. Zakładam, że wszyscy chętni i zwarci i gotowi. No i bardzo dobrze. To tak na rozruch, drodzy Państwo.
Zaczniemy, kolokwialnie mówiąc, z buta.
Proszę Państwa, taka wróżba, przy której będziemy używać niecki drewnianej. Niecka drewniana to jest naczynie. Każda gospodyni, taka dobra gospodyni, miała swoją nieckę. To jest naczynie wielofunkcyjne, a więc i do zagniatania ciasta, do mycia niemowląt. Jak mówię, atrybut dobrej takiej żony. I teraz ta niecka jest tutaj po to, żeby osoby chętne, które chciałyby sobie powróżyć, wrzuciły do niej but. Bo but tutaj nam już, prawda, odnosimy się do tego dosłownego powiedzenia wychodzić za mąż, wychodzimy w butach.
Tutaj trzeba podejść.
Jeszcze super. To teraz te cztery osoby, tak, zapraszamy. Teraz musicie Państwo podnieść tą naszą nieckę. Kołyszecie tą niecką, tak jak kołyską, a buty mają wypadać. Czyj but wypadnie pierwszy, to... O, mamy. Czyj to but?
Zaraz.
No i jak nic, wesele, prawda? Proszę Pani. Ale tylko to kołyszemy dalej. No.
To ja druga.
Na czy ktoś jeszcze miałby chęć, już widząc, że na czym wróżba?
Jeszcze nie żenie.
Wróżbą, to może niektórzy pamiętają jeszcze ze szkolnych Andrzejek, jest
również wykorzystywanie rośliny, czyli jabłka. Obieramy jabłko tak, żeby powstała jak najdłuższa skórka, którą będziemy potem wróżyć, rzucając ją za siebie. Więc kto z Państwa ma ochotę, bardzo proszę. Ja mam dwa nożyki, mogę jeszcze udostępnić. Śmiało, to niczym nie grozi.
Trzeba obierać tak, żeby skórka była jak najdłuższa, bo za moment panowie będziecie rzucać tą skórkę. No i będziemy tam wypatrywać jakieś litery. To będzie pierwsza litera przyszłej żony. Bo zakładamy, że dzisiaj tutaj sama kawalerka i same panienki, tak?
Tak.
I zapraszam teraz tutaj. Może pan albo w tą stronę stanąć, odwrócić się i rzuca pan za siebie. Tak niewysoko, bo tutaj jest. I piękna litera S. Zgadza się?
Nie.
A jaka miała być? M? No zje pan co?
Dobra, to piątka jest.
A jakiś drugi typ?
No mamy piękną literkę S i to i koniec, no.
A co z U?
A jest U. Lepiej?
Może C?
S, C i U, no proszę pana. To... O, proszę pana, tak, Urząd Stanu Cywilnego, to jest... I wszystko jasne, wróżba się udała. To teraz zapraszamy drugiego pana. Tak, tak, tak właśnie, nie, wysoko, żeby...
No tak. Nie do końca.
P?
Też nie bardzo.
Ja widzę G,
musi być G.
A co by pan chciał, żeby było?
No, lepiej byłoby A.
Ale? No jest, tylko małe, z małej litery.
Liczy się.
Czyli zadowoleni panowie, wszystko na razie jest... Czy ktoś chce jeszcze obrać jabłko? Ktoś się tutaj nabrał chęci? Nie nabrał chęci nikt, to dobrze, jak nie, to idziemy dalej, proszę Państwa. Jest taka wróżba, do której użycia były potrzebne wstążki i klucz. Dlaczego wstążki? Otóż wstążki to był taki atrybut i symbol panienek. Żadna mężatka wstążkami włosów stroić już nie mogła. Tylko panny mogły chodzić we włosach splecionych w warkocze i zdobić je wstążkami. Jak się któraś panna, tak Państwu dodam, źle prowadziła, to ścinano jej włosy na kędry krótkie i to było już wiadomo, że dziewczyna ma złą opinię i też szybkiego za mąż pójścia raczej spodziewać się nie mogła. Wszystkie mężatki miały te ścinane włosy w czasie swojego wesela na oczepinach. Już faktycznie mężatki nosiły krótkie włosy na co dzień przykryte chustką.
Chustki takie jak nasze na głowach, białe chustki oznaczały białogłowę, stąd ta nazwa. Taka stara na kobietę.
Widać, że u nas to już popij wodą, nie ma co wróżyć, prawda? Ale w momencie, kiedy właśnie bawiono się w tą wróżbę, chłopcy i dziewczęta stawali po jednej i po drugiej stronie. Mamy zdecydowanie, widzę mniej tutaj panów, ale to no, panowie, tym bardziej musicie się tu zmobilizować, żeby wróżba wyszła.
Tu chłopaków widzę.
Chodźcie. I teraz każdy bierze jedną, tak nie wybierając, po prostu wyciągając rękę, chwytacie panowie jedną wstążkę. Nie ciągnąc, tylko po prostu do ręki bierzecie wstążkę.
Już? To nie ciągniemy.
I nie ciągniemy. I teraz tak, i sprawdzamy, czy tutaj może los kogoś z kimś sparował. I pan ciągnie swoją wstążkę, proszę ciągnąć jeszcze raz. A tam po drugiej stronie ktoś tą wstążkę trzyma. I mamy pierwszą parę. Tak jest.
To ja.
Mamy tutaj, to tak miało być, czy nie?
Nie.
I proszę ciągnę. A tu nie ma nikogo po drugiej stronie. I tutaj jak panie pociągniecie swoje, te dwie panie, które zostały, prawda? To tu też nic nie będzie.
Mamy dwa wesela.
Dobra. Tak, i to jest koniec wróżby. Niezadowoleni Państwo widzę. To nic. To w takim razie szybko. Nie, nie. Proszę się nie martwić, jeżeli wyszło coś nie tak. Przechodzimy do kolejnej wróżby i jest jeszcze nadzieja. Następnej wróżby potrzebne nam są trzy miski. Pod każdą schowamy jeden atrybut, symbol. Pod jedną mamy pierścionek, który oczywiście mówi o zamążpójściu czy o narzeczeństwie. To mógł być również czepiec, symbol małżeństwa, tego właśnie, który wkładały na głowę mężatki. Różaniec będzie oznaczał stan duchowny, co wcale nie było złą wróżbą na wsi, dlatego że osoba duchowna cieszyła się bardzo dużym respektem. No i wreszcie pod ostatnią miskę schowamy, to jest zasuszona ruta. Roślina, którą pielęgnowały w ogródku młode dziewczyny po to, żeby sobie z nich uwić wianek na dzień wesela. Dziewczyny, które z roku na rok siały tą rutkę i ciągle się spodziewały, że wyjdą za mąż, że ktoś się o nie postara, no a nikt się nie starał. Takie dziewczyny nazywano prześmiewczo siewczyniami rutki i ta ruta będzie nam oznaczała tutaj staropanieństwo. Także każdą z tych rzeczy będziemy chować pod te miski. I teraz chętną osobę, dobrze, zapraszam. Proszę się odwrócić, ja pomieszam. Tak, dobrze. I proszę bardzo, wybieramy. Pierścionek, pięknie. Dobrze.
Kolejna
osoba, zapraszam chętnych. Wprawdzie dawniej dziewczyny zamartwiały się, jeżeli był wynik jakiś zły, ale my oczywiście cały czas traktujemy to jak zabawę. Także zapraszam. Chodźcie. Nie ma się czego bać.
Dwa lata pod rząd losowałam różaniec. Liczę na pierścionek.
Boga złego, lepszy różaniec niż rutka.
To jeszcze z Państwa.
Bo stan duchowny to jednak życie takie w szacunku i w dobrobycie. To nie była wcale zła wróżba. Najgorsza to była niewątpliwie rutka, bo zostać starą panną to już taka śmierć w samotności i w biedzie. Więc tutaj każda panna chciała mieć męża, jaki by on nie był. To jeszcze możemy powróżyć, tylko potrzeba osoby chętnej, która wyjdzie do okulnika i przyniesie tutaj nam drewno.
Proszę bardzo.
No i teraz, jak pan nam przyniósł to drewno, to teraz trzeba przeliczyć parami. I tak na kubkę może pan to składać.
Pięć par jednoluzem.
No właśnie, to jednoluzem, proszę pana.
No, tego jeszcze.
No i ma pan szczęście, bo to o to chodziło, jakby było luzem, już wie pan. To życie w pojedynkę.
Nie, no to jednak takie jest. Takie skromne, ale zawsze na dłoni.
Jest jeszcze ta najpopularniejsza wróżba i najstarsza, czyli to lanie wosku. Dlaczego lano wosk? Wosk na wsiach był bardzo cenny, ponieważ dawniej wierzono, że wosk dają nam pszczoły, a pszczoły to są ulubienice Pana Boga, Boże stworzenia. Nie można było zabić pszczoły, za to były kary. Mówiono, że pszczoły umierają tak jak ludzie, nie zdychają tak jak zwierzęta. To, co dawały pszczoły ludziom, a więc ten właśnie boski miód, miały ten pierwiastek boski. W związku z tym to były rzeczy bardzo kosztowne, dosłownie, bo taki wosk nigdy nie był wykorzystywany na przykład na świece oświetleniowe w chałupach wiejskich. Żadna rodzina, nawet tacy bogaci gozdalscy, w których domu teraz jesteśmy, nigdy by sobie nie pozwolili na to, żeby świecą woskową oświetlać wnętrze, bo to był zbytek i po prostu marnotrawienie pieniędzy. Taki wosk pszczelarz sprzedawał albo do dworów ziemiańskich, albo dawał do kościoła na świece. Natomiast w każdym domu, takim wiejskim, była tylko jedna świeca woskowa i w tym bogatym domu, i w tym bardzo biednym. I to była świeca ochronna, to była gromnica. Natomiast, jak mówię, nigdy w żadnej chałupie wiejskiej nie zobaczylibyście świecy woskowej oświetlającej po prostu wnętrze. No i teraz ten wosk, proszę Państwa, będziemy przelewać przez klucz
Ten klucz był takim przedmiotem wyjątkowym. Ta dziurka od klucza symbolizuje przejście w inny wymiar, więc będziemy używać klucza, ale to też gwoli ścisłości. W tym czasookresie, o którym mówimy, jeszcze tym początku ubiegłego wieku, to bardzo często w chałupach wiejskich też nie było zamków drzwiowych na klucz, tylko po prostu zasuwy, prawda, rygle drewniane, więc nie używano by po prostu klucza. Bardzo często wykorzystywano takie naturalne lejki drewniane. Jeżeli Państwo znacie nasze muzeum albo często sobie spacerujecie, to na przykład w chałupie z Żukowa, to jest ostatnia chałupa w tym naszym sektorze, w stronę miasteczka, w sieni wisi taki naturalny lej drewniany, zabytkowy, ponad stuletni, który był wykorzystywany do lania wosku. W trakcie wróżb, ale nie tylko, bo też mówimy tutaj o takich zamawianiach, odczynianiach uroków, czyli o takich zabiegach, które miały zapewnić zdrowie, jeżeli ktoś w domu chorował. My mamy taki naturalny lejek drewniany. Mamy też klucz i chyba przez klucz będzie mimo wszystko łatwiej lać wosk. No i teraz pytanie, czy jest ktoś chętny, czy nie?
Ja.
To nam się podoba.
Trzymać ten klucz jak najniżej, o tak.
Na razie proszę tylko tak trzymać w ręku to, co Państwo sobie tutaj wylejecie, ale będziemy za moment odczytywać cień. Tyle, tak? Kto tam jest pierwszy chętny? Zobaczymy co. No to zapraszam. A my wypatrujemy co tam kto zobaczy. Może tak wyżej troszkę? Aniołek z łukiem. Z wypiętą pupką.
Albo
ja tu widzę jakiś pojazd.
Może będziesz miał rower. Ja już mam.
No ale...
Skuter.
Albo tak, jakiś skuter, albo jakiś po prostu tutaj, nie wiem, może jakaś podróż egzotyczna. Wielbłąd to nie jest, ale coś takiego...
Coś nie naszego.
Coś nie naszego. O!
Albo tam ja widziałam kąt,
który ciągnie jakieś sanie, na których pani siedziała.
Serdło takie wykrzywione.
Proszę pani, ja tu widzę serce, jak
nic.
Przebite strzał. Co tu więcej tłumaczyć? Szczęśliwa miłość. O, a tutaj?
Troszkę bliżej ściany.
O, piłkarz. Ja widzę piłkarza. Trafione bramki.
Sokół na drzewie.
Ja tu widzę też jakąś śmieszną postać, jakiegoś krasnala nachylonego.
Z brodą.
Z brodą.
Na nartach.
Na nartach. Z sokołem. To jest, wiesz, jednym słowem, same niespodzianki niezwykłe. Jakieś superowe prezenty będziesz miał. Podoba ci się taka wróżba? Czy szukamy dalej? Ja tu widzę jakąś postać dziwną, taką nachyloną. Albo jak lew, albo jak jakiś goryl, wiesz? Który też stoi. Jak jakieś egzotyczne zwierzę. Może egzotyczne podróże ciebie czekają, albo będziesz podróżnikiem.
Może mniejsza wersja. Na przykład podobny do lwa York z bardzo dużą grzywą. Może będziesz miał psa.
Ja wolałabym podróże egzotyczne.
Ciekawe, co mama
podoba. Mama mówi.
A w drugą stronę poprzekręcać, zupełnie odwrotnie. O, i tak. O, tutaj te dwie główki wystają od góry. O, tak było. O, to. O, tak. To są dwie przytulone do siebie postacie.
Serce, pierścionek zaręczynowy, tak. Huczne wesele, tyle ludzi, to czmara ludzi, trudno
aż nie widać.
Ja widzę tutaj, jakaś
obracam, szukam, walczę.
Na pewno nie widzę różańca, to już jest coś.
No może jakieś drzewo, chociaż tutaj nie, może jakaś
postać,
kobieta.
Postać, nos.
W koronie, będę królową.
Nie, bujna fryzura, będziesz miała męża z piękną fryzurą.
A może to jest kobieta w czepcu, już po oczypinach.
To my.
Proszę
to
zobaczyć, kombo, jaka postać. Nie, to jest mężczyzna, który coś trzyma w rękach. Uniesiony. Mło?
Szczupazecka.
O, góral, tak.
Szczupazecka. No szczupazecka. Harno jest na tym.
Jak nic, silna bardzo postać. Wyprostowana.
Energiczna.
Tak. I wszyscy zadowoleni, mamy nadzieję, z wróżb, drodzy Państwo, bo jeszcze mamy taką jedną wróżbę dla Państwa, która będzie się odbywała już na zewnątrz, więc będziemy musieli wyjść, więc teraz trzeba by się już ciepło ubrać. Proszę Państwa, ta wróżba polega na tym, że teraz każdy z Państwa wybiera sobie sztachetkę w płocie, obojętnie która. I teraz odliczacie Państwo, idąc w tą stronę, do początku płota, odliczając, mówiąc wdowiec, młodec, wdowiec, młodec, wdowiec, młodec. Tu się spotykamy na końcu.
Wdowiec, młodec.
Proszę się nie martwić.
Młodec, tak?
Nie, to drugie.
Wdowiec?
Drodzy Państwo, tak jak mówimy, tu nie ma złego wyniku wróżby, więc proszę się nie martwić, bo jeżeli komuś wyszło młodec, to oczywiście oznacza, że przyszły mąż, przyszła żona, to będzie osoba młoda, niewinna, ale niedoświadczona życiowo, bez jeszcze dorobku swojego. Ale jeżeli komuś z kolei wyszło na koniec wdowiec, to już tutaj można się spodziewać osoby starszej, z latami na karku, ale z drugiej strony już znającą życie i można się spodziewać, że z jakimś już majątkiem też. Już te, więc tutaj nie, naprawdę nie ma złej wróżby i tego się trzymajmy. A jeżeli Państwu się te wyniki wróżb dzisiejszych nie podobały, to za rok podejrzewam, będziemy tutaj ponownie, więc będzie można przyjść i weryfikować i sprawdzać i dopytywać się o kolejny rok i kolejne lata. My dziękujemy bardzo za spotkanie. Mam nadzieję, że się Państwo dobrze z nami bawiliście. Zapraszamy do zwiedzania muzeum, do uczestnictwa w innych wydarzeniach.
Super. Pytamy, czy się podobało?
Tak, bardzo się podobało. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Cieszymy się, ponieważ przyjechaliśmy tak jakby do swojej historii, ponieważ to jest chata z Urzędowa, my jesteśmy z Urzędowa, także jesteśmy u siebie i wróciliśmy trochę do tradycji. Dziecko posłuchało, jak to było właśnie w dawnych latach, także no cieszymy się, bo jesteśmy u siebie i było bardzo fajnie.
Zasiane historie.
Wycieczka andrzejkowa za nami, a Państwo zapewne ten dzień będziecie spędzać w huczny i bardziej współczesny sposób. Niemniej jednak, jak zwykle, zapraszam Państwa do Muzeum Wsi Lubelskiej dzisiaj i jutro. Do usłyszenia i do zobaczenia. Bogna Bender-Motyka.